Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu. Elegie. Łukasz Stokłosa.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Jankowska-Marzec, kuratorka wystawy Elegie, Łukasz Stokłosa Malarstwo. Moim Państwa gościem jest autor tej wystawy, artysta wizualny Łukasz Stokłosa.
Dzień dobry Państwu.
Pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać, dotyczy malarstwa, które uprawiasz od ponad 20 lat. Co urzekło Cię w tym medium i dlaczego wybrałeś właśnie malarstwo jako sposób Twojej artystycznej wypowiedzi?
To medium pozwala mi wpisać swoją twórczość w kontekst szerszej historii sztuki. Dzięki temu jakby wpisuje się w ciągłość, no właściwie już wielowiekowej tradycji tego medium.
I dlatego właśnie malarstwo, dlatego studia malarskie, no i właściwie to medium u Ciebie dominuje.
Tak, tak. No jakby dzięki temu, że właśnie korzystam z tego medium, mogę wejść dość płynnie w dialog z twórcami poprzednich epok.
No właśnie, historia jest dla Ciebie ważna, historią się inspirujesz. Mnie ciekawi, kiedy uznajesz, że ta właśnie tematyka jest Ci szczególnie bliska?
Historią interesowałem się zawsze, ale tak już świadomie sięgnąłem po te tematy właściwie zaraz po studiach. Zaczęło się chyba od filmów, na pewno Viscontiego. Takim ważnym dla mnie filmem był Ludwik II, właśnie tego reżysera. Również Maria Antonina Sofii Coppoli, gdzie Coppola robi taki trochę wyłom i wplata w narrację tego filmu elementy zupełnie współczesne. I to był taki klucz dla mnie, który pozwolił mi zobaczyć, że te historie i te opowieści można prowadzić również ze współczesnej perspektywy i to skostnienie, którym historia czasem zionie, można przełamać współczesnym spojrzeniem.
No właśnie, też mi się wydawało, że u Ciebie te wszystkie popkulturowe wątki odgrywają dużą rolę, to znaczy, że tą historię przepracowujesz w ten sposób, że patrzysz na nią współczesnymi oczami, no i nie traktujesz ją jako, prawda, historię podręcznikową. To mi się wydaje takie istotne. Ale myślę, że to jest też dobry w ogóle wstęp do rozmowy o tej wystawie, która teraz jest na Wawelu, ale zanim ta wystawa została przez nas zrealizowana, to w ubiegłym roku zrobiłeś tak zwaną interwencję zatytułowaną Solvictus. Czy mógłbyś coś o tej interwencji krótko opowiedzieć?
No właśnie ta interwencja bardzo dobrze wpisywała się, czy bardzo dobrze opisuje i pokazuje mój sposób podejścia do tematów historycznych. Dlatego, że wprowadzenie moich obrazów w przestrzeń, taką funkcjonującą właściwie przestrzeń Zamku Królewskiego na Wawelu, jakby pokazało, że jakby nagle otwierają się nowe historie. Czyli na tej interwencji pokazywałem obrazy dotyczące dynastii Wettynów i Augusta II i Augusta III. Później okazało się, że kurdybany, którymi wyłożone są ściany pomieszczeń tej części zamku, są związane z tymi władcami. I też jakby otworzyła się kolejna sytuacja, czyli to, że te kurdybany pojawiły się bardzo późno na Zamku Królewskim na Wawelu, bo dopiero w międzywojniu. Też to, że te moje obrazy były jakimś dopełnieniem tego, co na zamku działo się zawsze, czyli to, że artyści współcześni danej epoce wprowadzali swoje interwencje, czyli mamy na przykład plafony z lat 20., więc ta sytuacja dobrze pokazywała to, jak patrzę na historię i jak o tej historii opowiadam, czyli też o tym, że interesuje mnie przede wszystkim recepcja tej historii, to jak ta historia rezonuje dzisiaj.
No właśnie, myślę, że też interesuje to samą instytucję, prawda, Zamek Królewski na Wawelu. Już od dziesiątków lat, w latach 20-30 byli zaproszeni współcześni artyści, żeby wykonywać plafony malarskie. Ty zostałeś zaproszony, żeby też wejść w dialog z gabinetem porcelanowym, który wtedy się otwierał. No wiemy, że ten gabinet porcelanowy był związany właśnie z tymi królami z dynastii Wettynów, ostatnimi sasami, do których, do tych postaci nawiązują twoje obrazy. Ale porozmawiajmy, przejdźmy do tej obecnej wystawy, którą przez najbliższe 3 miesiące będziemy mogli oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu. Co możemy na niej zobaczyć?
Możemy na niej zobaczyć w pewnym sensie interpretację skarbca, tak myślę. Że to może być jedna z interpretacji, jedna z rzeczy, którą osoba odwiedzająca tę wystawę może zobaczyć. Mamy tam zbroje, mamy tam korony, mamy tam płaszcze królewskie, czyli mamy opowieść o przedmiotach związanych z władzą, ale też opowieść o przedmiotach związanych z osobami, dla których ten zamek powstał. Często nie bezpośrednio, bo jakby większość obiektów nie dotyczy bezpośrednio władców i władczyń, którzy Wawel tworzyli, ale też zależało mi na tym, żeby tę opowieść rozszerzyć, żeby ta opowieść nie dotyczyła tylko tego miejsca, ale dotyczyła pewnego fenomenu w ogóle. Więc tak, możemy zobaczyć zbiór pięknych przedmiotów, ale przedmiotów z rysą, bo obarczonych często tragediami, często wojnami, często wyzyskiem.
To są przedmioty, które malujesz. Malujesz wspaniałe insygnia koronacyjne, płaszcze, karety, ale też na tych twoich obrazach, przypominam, że możemy oglądać 31 obrazów na tej wystawie, na tych obrazach przedstawiasz też sceny batalistyczne czy ogrody. Zwłaszcza kiedy wchodzimy na tą ekspozycję, wita nas taki dyptyk, czyli 2 obrazy ustawione obok siebie, przedstawiające bitwę. Co mógłbyś o tym powiedzieć, o tym obrazie batalistycznym, który tak bardzo dominuje, kiedy wchodzimy do pierwszej sali ekspozycyjnej?
Myślę, że ten obraz jest całkiem niezłym komentarzem do pierwszego pytania, które mi zadałaś, czyli dlaczego malarstwo? No właśnie, bo ten obraz jest kompilacją czy trawestacją różnych obrazów batalistycznych z różnych epok. I właśnie medium malarskie pozwoliło mi na to, żeby wejść w bardzo bezpośredni dialog z historią sztuki, ale też historią w ogóle i spróbować ją zinterpretować na nowo.
Także też trochę z historią Wawelu, bo mamy tam jakby pewne subtelne nawiązanie do bitwy pod Lepanto, czyli tego obrazu, który jest eksponowany w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, tego obrazu Tomasza Dolabelli pochodzącego z XVII wieku. Więc także do tych artefaktów, które znajdują się na Wawelu, w pewien sposób niedosłowny, także starasz się nawiązywać. Ja teraz chciałabym cię zapytać o tytuł wystawy, Elegie. I myślisz, że ten tytuł Elegie dobrze oddaje charakter tej ekspozycji?
Myślę, że tak. To jest opowieść w jakimś sensie żałobna i jest to opowieść, no właśnie, o przedmiotach, które w jakimś sensie już umarły, że zdecydowałem się na namalowanie i pokazanie na tej wystawie obiektów, które w jakimś sensie straciły już swoją funkcję, że zmieniły się w obiekty zamknięte pod szklanymi kloszami, które możemy oglądać w muzeach i stały się tylko obiektami estetycznymi, a kiedyś pełniły bardzo konkretne funkcje, więc w jakimś sensie ich poprzednie życie się skończyło i mamy tutaj do czynienia z jakąś sytuacją przejścia i zmiany. Więc ta elegijność również w tym sensie się tutaj pojawia. Są też opowieścią o ludziach, dla których powstały i którzy je nosili, ale ludziach, których już nie ma i właściwie mamy tylko takie skorupy, które po nich pozostały, właśnie jak te zbroje czy płaszcze zawieszone na manekinach.
I myślę, że też ten nastrój elegii jest potęgowany przez to, że zastanawiamy się nad kruchością życia człowieka, że te obiekty materialne, wspaniałe, które kiedyś towarzyszyły im w życiu codziennym, oczywiście monarchom i monarchinią, teraz są jedynym świadectwem ich istnienia. I myślę, że elegie bardzo dobrze właśnie ten nastrój takiej refleksji, zadumy nad kruchością życia człowieka oddają. Mnie trudno też nie zapytać o twój sposób malowania, bo on też w jakby niedosłowny sposób trochę naprowadza nas, czy wprowadza nas w ten klimat zadumy, melancholii, refleksyjności.
Tak, i myślę, że też ta pozorna szczegółowość tych obrazów jest tym, co może interesować, bo na pierwszy rzut oka rzeczywiście te obrazy wydają się bardzo precyzyjne, szczegółowe, ale kiedy zbliżymy się, okazuje się, że tam są tylko, że pewne rzeczy są zaznaczone tylko drobnymi pociągnięciami pędzla i jakąś plamą, ale to jest tylko sugestia czegoś, czego już nie ma.
Właśnie. Teraz powinnam cię zapytać o twoją metodę twórczą, jak przygotowujesz się do malowania obrazu i czy mógłbyś też opowiedzieć o swojej technice, bo wykonujesz je w technice olejnej na płótnie. Ale zacznijmy od tego, jak pracujesz, jak przygotowujesz się do namalowania obrazu.
To jest rodzaj jakby pracy, którą porównałbym do tworzenia się kuli śniegowej, że natrafiam na jakiś motyw, na przykład obraz, który możemy zobaczyć na wystawie, czyli obraz przedstawiający płaszcz Świętego Ducha, Orderu Świętego Ducha, który jest przechowywany na Wawelu, zaprowadził mnie do Luwru i do Orderu Świętego Ducha. Więc znajduję jakiś motyw, znajduję jakiś tekst, jakąś opowieść, jakiś przedmiot. Ten przedmiot prowadzi mnie do kolejnej postaci, do kolejnego przedmiotu, obiektu, do kolejnej historii. Zawsze jest to związane z podróżą. Wszystkie te obiekty, którymi się zajmuję, zależy mi na tym, żeby je zobaczyć na żywo, zobaczyć w jakim są kontekście, jak są pokazywane, czy są dostępne, bo często jest tak, że te obiekty nie są dostępne. Więc to takie moje grand tour i połączone z kwerendą, z badaniem tych obiektów, z dowiadywaniem się na ich temat. To jest bardzo ważny element mojego procesu twórczego.
Czyli najpierw jest ten pierwszy etap przygotowania, czytania o tych obiektach. Jak już zgromadzisz takie podstawowe informacje na ich temat, udajesz się w podróż, oglądasz je na żywo, jeśli jest to możliwe, zwracasz uwagę, jak są eksponowane w muzeum, wykonujesz dokumentację fotograficzną. A czy czasem szkicujesz na miejscu, czy raczej opierasz się na fotografiach?
Opieram się wyłącznie na fotografiach. Jednak już tą pracę związaną z samym malowaniem pozostawiam do przestrzeni pracowni. To jest jednak już wtedy ten moment, kiedy ja zostaję sam z płótnem, z farbami i opracowuję motyw, który udokumentowałem za pomocą fotografii wcześniej.
A co urzekło cię właśnie w tej technice olejnej, to jest jedna z technik malarskich. Dlaczego akurat wybrałeś technikę olejną?
Wydaje mi się, że daje mi najwięcej możliwości, ale też jest to na pewno związane z tym, że po prostu zacząłem od farb olejnych. Tak to się potoczyło. I wypracowałem sobie sposoby na to, jak opowiedzieć najtrafniej o tym, o czym chcę opowiedzieć. A stało się to już dawno, bardzo dawno temu, więc przyznam, że nie pamiętam.
A ty sam robisz sobie farby, bo myślę, że to wiele osób interesuje, czy po prostu polegasz na tym, co można kupić?
Polegam na tym, co można kupić. Nie jestem purystą technologicznym. Tutaj jednak zdaję się na dokonania współczesnej chemii i fizyki, więc tak, zdecydowanie korzystam z tego, co jest dostępne. Zresztą też nie zależy mi na tym, żeby bardzo mocno właśnie wchodzić w kwestie technologiczne, więc tutaj staje się na intuicję.
A chciałam cię zapytać, co było dla ciebie największym wyzwaniem podczas pracy nad tą ekspozycją? Co sprawiło ci jakby największą trudność, z czym się najdłużej mierzyłeś, przygotowując się właśnie do tej wystawy na Wawelu?
Myślę, że tym, co budziło moją chyba największą niepewność, to to, czy uda mi się zbudować spójną całość, spójną opowieść, która też będzie miała swoje ramy. Dlatego, że obawiałem się, że zestawienie tak dużej ilości obiektów ze sobą spowoduje, że to będzie się rozrastało w jakąś bliżej nieokreśloną nieskończoność. Ale wydaje mi się, że udało nam się wspólnie zbudować zestaw, który jest rzeczywiście spójny, gdzie obiekty rezonują ze sobą, gdzie te historie, które są opowiedziane tymi obrazami, nawzajem się podbijają.
Teraz chciałabym jeszcze zadać ci takie, myślę, bardzo trudne pytanie, bo gdyby ktoś chciał, powiedzmy zwiedzający, dowiedzieć się, na które z dzieło, z wystawy warto zwrócić największą uwagę, a może raczej powinnam zapytać o twój ulubiony obraz.
Myślę, że aktualnie moim ulubionym obrazem jest obraz przedstawiający Diamentowy Order Świętego Ducha, czyli ten, który widziałem w Luwrze. I tak, myślę, że to jest taki, to jest mój ulubiony obraz, zresztą najmniejszy na wystawie.
No właśnie, a możesz zdradzić dlaczego? Czy to ze względów jakby malarskich, czy ze względu na historię, która się za nim kryje?
Chyba jedno i drugie, bo historia jest dlatego dla mnie pociągająca, że no właśnie, pierwszym obrazem, który namalowałem na tą wystawę, był obraz przedstawiający płaszcz Świętego Ducha i ten Diamentowy Order był tym pierwszym dopełnieniem, tym pierwszym krokiem poza Wawel, czyli tym pierwszym krokiem już rozbudowującym wystawę. A drugie to chyba to, że rzeczywiście namalowanie diamentów było dużym wyzwaniem, bo ten blask jest rzeczywiście jakiś kosmiczny, więc tak, tutaj
to było,
tutaj, wyzwanie malarskie zdecydowanie.
Teraz chciałabym jeszcze dowiedzieć się od ciebie o tak zwaną gablotę inspiracji, ponieważ w przestrzeń wystawy została wprowadzona taka bardzo duża gablota, w której ty jakby pomieściłeś swoje inspiracje malarskie, odsłaniając przed widzami jakby swoją kuchnię artystyczną. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym jest ta gablota, co się w niej znajduje i jakie ma dla ciebie znaczenie?
Zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o swoim procesie twórczym, ale nie w tym aspekcie technicznym, technologicznym, plastycznym, ale właśnie opowiedzieć o tym, jak dochodzę do tematów, o których opowiadam. I tam właśnie pokazuje ten proces budowania się tej wcześniej wspomnianej kuli śniegowej. Czyli na przykład mamy taki fragment w tej gablocie, gdzie mamy fragment obrazu Diego Velázqueza przedstawiający taki mocno, bogato haftowany fragment stroju. Obok mamy już wcześniej wspomniany płaszcz Orderu Świętego Ducha. To jest zestawione z peleryną zaprojektowaną przez Elzę Schiaparelli, na której wyhaftowany też bardzo bogato złotymi cekinami, złotą nicią. Wyhaftowana jest kwadryga Apollina, więc też znowu motyw solarny, motyw i właśnie te...
A obok pocztówka Ludwika XIV, przedstawiająca Ludwika XIV, Króla Słońca, więc każdy ten element jest jak taki element układanki.
Tak. Zresztą całość położona jest na puzzlach przedstawiających bawarski zamek Ludwika II. Więc tak, tutaj sytuacja układanki rzeczywiście się pojawia, ale też pojawiają się teksty, bo na przykład chyba takim centralnym w ogóle elementem tej układanki, tej gabloty jest tekst Notatki o Campie, który dla mnie jest bardzo ważny i też jest takim wytrychem chyba do tego, jak czytać moje malarstwo, że to też na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo poważne i takie właśnie koturnowe, ale tam jest ta rysa, ten twist, to mrugnięcie oka do widza.
To jest mrugnięcie do oka do widza, że to nie jest tylko i wyłącznie historyzujące malarstwo, że historia jest dla ciebie ważna, ale cały czas podczas tej naszej rozmowy przewija się ta kwestia nowej interpretacji, dodania czy położenia takiego współczesnego piętna. Dla mnie takim znakiem współczesnym jest postać Freddiego Mercurego, lidera zespołu Queen, który jest, prawda, na fotografii przedstawiony w koronie na głowie, w tym bardzo dekoracyjnym płaszczu królewskim. To mówi o tym, że do historii można podchodzić w różny, nieortodoksyjny sposób. Bardzo mi się podoba też w tej gablocie fotografia, która przedstawia Luciana Freuda malującego portret królowej Elżbiety II. A z drugiej strony mamy na jednym z obrazów wyobrażony The Golden State Coach, czyli ten słynny złoty powóz, którym 2 lata temu Karol III podróżował na swoją koronację. Więc widzimy, że ta historia trwa długo i rozmaite relikty nadal we współczesnym życiu funkcjonują. Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym ci zadać takie pytanie, może trochę koturnowe, a tego próbujemy odejść. Co dla ciebie osobiście oznacza, że te obrazy znalazły się w tak wyjątkowym dla kultury polskiej miejscu, jakim jest Zamek Królewski na Wawelu?
No właśnie to, że mogę zobaczyć swoje obrazy dokładnie w tym kontekście, o którym opowiadam, czyli mogę wejść w dialog z tym miejscem, że właśnie pojawiają się te łączniki, czyli właśnie na jednym z moich obrazów pojawia się motyw bitwy pod Lepanto. Kilka sal dalej jest obraz który przedstawia tę bitwę. Że na obrazie jest płaszcz Orderu Świętego Ducha, dwa piętra niżej możemy ten płaszcz zobaczyć na żywo. I że właśnie to wchodzenie w dialog z tą przestrzenią, z tą historią, z tym miejscem jest szalenie interesujący dla mnie i jest ogromną satysfakcją.
Oby więcej takich wystaw.
Dziękuję bardzo.